Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze, Radia Rodzina, drodzy czciciele Matki Najświętszej i ci, którzy po raz kolejny stają w obliczu tajemnic różańcowych, ci, którzy po raz kolejny może chcą przeżywać wraz z nami pierwszą sobotę miesiąca. Jesteśmy przy Tobie, niepokalana Matko, w ten najpiękniejszy z dni. Dzień, który sobie wybrałaś na spotkanie ze swoimi dziećmi. Dziękuję za Twoje słowa zaproszenia i przypomnienia, iż nie mogę zapomnieć o bliźnich, którzy są również Twoimi dziećmi, ale zgubiły się w otchłani grzechu. Serce Twe cierpi, gdyż pod krzyżem stałaś się na mocy testamentu Jezusa Matką nas wszystkich. I jako Matka widzisz, jak wiele Twoich dzieci zagubiło się w grzechach i grozi im wieczne potępienie. Cierpi Twe serce, gdyż jako Matka kochasz wszystkich. Zapraszasz więc każdego z nas, byśmy w pierwszą sobotę miesiąca czynili wynagrodzenie za grzechy dla ratowania innych przed piekłem. Słowa Jezusa, który jako dziecię ukazuje się u Twego boku, przynaglają mnie do tego, by w ten dzień być przy Twoim sercu. Jakże nie odpowiedzieć na prośbę dziecka, które prosi o akt miłości wobec swej matki. Podążam zatem, Matko, za Tobą, drogą tajemnic różańcowych. Prosisz, by rozważać te właśnie stacje Twej obecności przy Jezusie. Dziś prowadzisz nas ku scenie zmartwychwstania. Słowa Ewangelii przywołują tę tajemnicę w następujący sposób. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Po upływie szabatu o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański stąpił z nieba, podszedł, odwalił kamień i usiadł na nim. Postać jego była jak błyskawica, a szaty jego białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i podrętwieli jak umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: Wy się nie bójcie, bo wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. Kochani radiosłuchacze, czciciele Matki Najświętszej, stała się rzecz po ludzku sądząc nieprawdopodobna. Umarły powstał z grobu. O ile na zwykłych ludzkich mogiłach widnieje napis tu spoczywa ten czy ów, o tyle na mogile Chrystusa trzeba by napisać napis zmartwychwstał, nie ma go tutaj. Pusty grób Chrystusa jest ostatecznym argumentem prawdziwości Jego posłannictwa. Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Grób nie jest kresem ludzkiej egzystencji. W prefacji o zmarłych Kościół wciąż przypomina. W nim to zabłysła dla nas nadzieja chwalebnego zmartwychwstania. I choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę przyszłej nieśmiertelności, albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. I gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Wydarzenia zapowiadane przez Pismo, a realizowane w życiu i przez życie Jezusa, zmieniły bieg historii, a ludzkości dały nadzieję życia wiecznego. Każdy człowiek został zaproszony do uczestnictwa w zmartwychwstaniu. Współuczestniczyć w zmartwychwstaniu Chrystusa może ten, kto w życiu naśladuje Go w dźwiganiu krzyża i razem z Nim umiera. Jak mówi Ewangelia, powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł Pański stąpił z nieba. Postać jego była jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Anioł zapowiada, że Jezus żyje. Zerwał pęta śmierci. Wrogowie odrzucili go i stracili jako bluźnierce, a tymczasem zmartwychwstanie dowodzi, że jest prawdziwie Synem Bożym, obiecanym Zbawicielem. Zmartwychwstanie daje nam pewność, że my także kiedyś powstaniemy. Każdy z nas niesie krzyż. Nie martwmy się tym jednak, bo właśnie On jest drogą i bramą do nowego życia. Jeśli razem z Chrystusem współcierpimy, razem z Nim mamy też udział w chwale Ojca. Często pytamy się, gdzie jest nasz dom. Pamiętajmy jednak, że nie na ziemi. Nasz dom jest tam, gdzie mieszka nasz zmartwychwstały Pan, z którym zjednoczymy się w wieczności i w którym będziemy w pełni uczestniczyć. Już w chrzcie Chrystus obudził nas ze śmierci grzechu i dał nam udział w boskim życiu. Jego śmierć w nas jest jeszcze obecnie ukryta, ale stanie się ona jawna, gdy Jezus przyjdzie powtórnie. To w Tobie, Panie, zabłysła dla nas nadzieja chwalebnego zmartwychwstania i choć zasmuca nas nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę przyszłej nieśmiertelności, albowiem życie nasze zmienia się, ale się nie kończy, gdyż znajdziemy u Pana wieczne mieszkanie. Wystarczająco dużo jest dowodów na zmartwychwstanie Jezusa, ale jeśli braknie u mnie dobrej woli i wiary, to nie uwierzę. I choćby dziś Chrystus żył i zmartwychwstał, też bym nie uwierzył. Pewnie zachowałbym się jak tamci żołnierze, spod krzyża, zbiczowania, rzucając w niego kamieniami, biczując go i nazywając oszustem, bo to przecież niemożliwe. A jeśli w moim przekonaniu niemożliwe, to znaczy niemożliwe przecież. Ale moje niemożliwe nie jest tym samym, co Chrystusowe niemożliwe, bo jak wiemy, u Boga niemożliwe nie istnieje. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Dlaczego wierzę w to, że istnieje grawitacja? Chociaż mógłbym to sprawdzić, czy ona rzeczywiście istnieje, skacząc z 6. piętra. Dlaczego wierzę w to, że człowiek różni się od zwykłego komara tym, że człowiek myśli, a komar nie? A może komar też myśli na swój sposób? Przecież nie jestem komarem, więc nie wiem, co i jak on odczuwa. Skąd mogę wiedzieć? A jednak wiem. Zmartwychwstanie Jezusa jest najważniejszym momentem w Ewangeliach. Odnotowują go wszyscy ewangeliści. Powracają do niego dzieje apostolskie. Zmartwychwstanie Chrystusa, jak nić pajęcza, przewija się przez wszystkie listy świętego Pawła Apostoła. Prawie całe nauczanie Kościoła pierwszych czterech wieków to obrona boskości Jezusa i Jego zmartwychwstania. Jezu, pewnie gdybyś dziś żył w moim kraju i zmartwychwstał, także trudno byłoby mi w Ciebie i w Twoje zmartwychwstanie uwierzyć. Nawet gdybym je widział, bo nie ma we mnie wystarczająco dużo dobrej woli, by widzieć to, co jest, ani to, co chcę widzieć, albo jak sobie to zinterpretuję, bo świadom, że rządzą fakty, ale interpretacje faktów. Śmierć z mojego bardzo ludzkiego punktu widzenia nie jest jednym z dramatów. Śmierć jest jedynym dramatem. Ale tym dramatem być przestaje w perspektywie Twojego zmartwychwstania, przezwyciężanie mocy i siły śmierci. Wierzyć w Ciebie i Twoje zmartwychwstanie mogę wtedy, kiedy rozumiem, jak głęboki ma sens. Jezu, daj mi łaskę wiary w zmartwychwstanie, bo jedynie w Jego świetle moje życie prawdziwie nabiera sensu. Kochani radiosłuchacze, czciciele Matki Najświętszej, pochylamy się nad tajemnicą zmartwychwstania Pana Jezusa. Chcemy w tej tajemnicy również dostrzec Maryję. Nasuwa się pewne pytanie. Przepraszam, Maryjo, ale po tych słowach nie mogę inaczej, jak tylko w ten sposób. Chcę Cię zapytać, gdzie jesteś, Matko Jezusa? Słowa Ewangelii nic bowiem nie mówią o Tobie. Czyżbyś była pogrążona w żałobie i nie chcesz z nikim rozmawiać? Czyżby śmierć Jezusa była końcem, przez co Ty odczuwasz swoje cierpienie i odsuwasz się w cień? Dlaczego to niewiasty, które przyszły z Jezusem z Galilei, troszczą się o właściwy pochówek Jego ciała, a nie Ty, Maryjo? One to właśnie zainteresowały się tym, w jaki sposób złożono ciało Jezusa do grobu. Gromadzą wonności i w dzień po szabacie udają się do grobu, by namaścić Jego ciało. Dlaczego nie ma tam matki przy swoim synu? Dlaczego nie ma tam Ciebie, Maryjo? Zastanawiam się i pytam samego siebie, która matka odważyłaby się po pogrzebie udać się do grobu własnego dziecka, by znów patrzeć na jego martwe ciało. Zwykle jednak matki przychodzą, i to często do grobu swego dziecka, by w tym właśnie miejscu uronić łzę, próbować pogodzić się ze śmiercią i załagodzić ból rozstania. Scena, w której padają słowa o zmartwychwstaniu Jezusa, wygląda zupełnie inaczej, niż bym to sobie wyobrażał. Ta inność zdaje się być odpowiedzią na wszystkie wcześniejsze pytania. W słowach Ewangelii ukazują się nam osoby, które nie oczekiwały wprost na zmartwychwstanie. Nie zdawały sobie sprawy z tego, iż słowa Jezusa wypełnią się całkowicie i dosłownie. Jeśli udają się owe niewiasty do grobu, by namaścić ciało Jezusa, czy były przekonane o tym, że On zmartwychwstanie? Czy pamiętały słowa Jezusa, który nauczał? Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja sam je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca. Czy zatem Ty, Matko, dlatego nie biegłaś do grobu, gdyż wiedziałaś, iż tam nie znajdziesz swego Syna? Jeśli nie tylko pamiętałaś, ale również wierzyłaś w to, iż po trzech dniach Jezus zmartwychwstanie, zatem oczywiste się staje, że nie zabierałaś wonności, nie czyniłaś żadnych zabiegów, by namaścić Jego ciało złożone w grobie. O niepokalana, co działo się w Twoim sercu w godzinach po śmierci Jezusa, kiedy tuliłaś Jego ciało po zdjęciu z krzyża? Co działo się w chwili, gdy kamień zamknął wejście do grobu? Każdy z nas w takim momencie zdaje sobie sprawę, iż z chwilą zamknięcia grobu już nigdy nie zobaczysz na świecie swojej bliskiej osoby. Co jednak działo się w Twojej duszy, gdy przeniknął Cię miecz boleści? Każdy, kto stracił kogoś, kogo kocha, choć wierzy w życie wieczne, mimo to cierpi. Dla wielu z nas jest to również próba wiary, gdyż rodzi się pytanie, dlaczego tak się stało? Czasem nawet rodzice, którzy muszą pogodzić się ze śmiercią własnych dzieci, w chwili cierpienia, w momencie słabości, potrafią nawet bluźnić i mieć pretensje do Boga, iż On niesprawiedliwie zabrał im dziecko. Matko, Ty nie stoisz nad grobem, nie ronisz łez, nie stawiasz pytań, nie czekasz niecierpliwie na cud. Tajemnica Twojej nieobecności wprowadza klimat zadziwiającego pokoju i ufności. Utwierdza nas w przekonaniu, iż Ty do końca zaufałaś, nie potrzebowałaś znaku, nie wyczekiwałaś chwili, by na własne oczy przekonać się, że spełnią się słowa o zmartwychwstaniu. Zastanawiam się, Matko, co stało się z uczniami Jezusa. Nie wyczekiwali zmartwychwstania? Wiedzieli przecież, iż Jezus podąża do Jerozolimy, że zostanie wydany w ręce grzeszników, ukrzyżowany, że trzeciego dnia ma zmartwychwstać. I oto wszystko dzieje się dokładnie tak, jak Pan zapowiada. A jednak apostołowie, gdy słyszą od niewiast o zmartwychwstaniu, nie dają im wiary. Odbierają słowa radosnej nowiny jako czczą gadaninę. Przecież niedawno padły z ust Jezusa takie wymowne słowa, kiedy po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Wtedy Jezus im rzekł: wszyscy zwątpicie we mnie. Jest bowiem napisane: uderzą pasterza, a rozproszą się owce. Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei. Czy mogli wszyscy zapomnieć to, czego ich Jezus nauczył, co im tak bardzo konkretnie zapowiadał? Wszystkie te sceny, wszyscy ci bohaterowie, obecni i nieobecni, wszystko to jednak prowadzi nas ku temu, by jeszcze bardziej zadziwiać się Twą postawą, Twoją wiarą, Matko Jezusa, tym, co działo się w głębi Twego niepokalanego serca. Wydaje się bowiem, iż nie ma w tym nic nadzwyczajnego, by po śmierci Jezusa poddać się zwątpieniu. A jednak widząc na własne oczy umęczone ciało Jezusa, będąc świadomym, iż zostało ono złożone do grobu, nie jest łatwo czekać na zmartwychwstanie. Jakże często patrzę na to, co widzimy na własne oczy. Oglądamy filmy, choć wiemy, że jest to tylko fikcja, że nic się w nich złego nie dzieje. Ty, Maryjo, patrzyłaś na te wszystkie wydarzenia. Patrzyłaś zupełnie w innym wymiarze, ale tu można mówić, iż dokonało się coś podobnego. Wszyscy widzieli na własne oczy śmierć i złożenie do grobu. Gdyby myślenie, ufność, wiara skupione były na prawdzie, iż po trzech dniach Chrystus zmartwychwstanie, jakże inna winna być postawa apostołów. Jednak Ty, Matko, zachowujesz się zupełnie inaczej. Można zrozumieć, kim Ty zatem jesteś, o niepokalana, o wybrana przez Boga na Matkę Jego Syna. Jakże inaczej musiało być, kiedy patrzymy i rozważamy tą tajemnicę, kiedy chcemy wejść, Maryjo, w Twoje serce. Jakże inaczej musiało bić Twoje serce, jakże odmiennie musiałaś postrzegać to, co widziałaś własnymi oczyma. Maryjo, dziękuję Ci za to, że zabrałaś mnie ze sobą, bym zatrzymał się nad słowami Ewangelii mówiącymi o zmartwychwstaniu Chrystusa. Dzięki temu, choć nie słyszałem nawet jednego słowa o Twojej obecności, tak bardzo otworzyło mi to oczy. Jakże teraz inaczej i głębiej rozumiem słowa świętego Ludwika, który w traktacie tak pisał o Tobie. Maryja prowadziła życie ukryte, dlatego przez Ducha Świętego i Kościół zwana jest Alma Mater, Matką ukrytą i tajemniczą. Matko, jakże musisz cierpieć, widząc niedowiarstwo swoich dzieci? Czy wówczas ów miecz boleści, który zranił Twe serce i duszę, nie był właśnie z naszej winy? Czego mogło bowiem doświadczać serce matki, która widziała tyle niedowiarstwa w sercach dzieci, choć upłynęły jedynie 3 dni od śmierci Jezusa? Jeśli by ktoś wiedział, że od tego właśnie momentu rozpoczyna się okres prześladowań, który będzie trwał tak długo, i tak wiele lat, czy wówczas pozostałby w sercu Jezusa, czy nie odszedłby i nie zwątpił. Matko, jakże wielka była Twoja wiara i ufność, jakże wielkie staje się Twoje fiat, które nawet przez chwilę nie zostało splamione cieniem nieufności. Dziękuję Ci dzisiaj, Maryjo, za to, że weszłaś ze mną w tajemnicę zmartwychwstania. Wszyscy mamy w sercu nadzieję życia wiecznego. Wszyscy wiemy, że przyjdzie moment naszej śmierci, moment naszego odchodzenia. Wszyscy mamy nadzieję w sercu, że wraz z Chrystusem zmartwychwstaniemy. Dziękuję Ci, Maryjo, że jesteś mi matką i prowadzisz mnie ku Jezusowi, a Twe niepoklane serce jest mi schronieniem, drogą i drogowskazem.